各位同学，阿弥陀佛。
阿弥陀佛 ，everyone。
阿弥陀佛，师父。Dzisiaj wieczorem będziemy kontynuować przedstawianie metod praktyki. Ktoś może pomyśleć, co jeszcze jedna metoda praktyki? Przecież tyle ich już tutaj przedstawiono. Ale chodzi o to, że to odosobnienie nie jest poświęcone jakiejś jednej tylko metodzie praktyki. Zostawiliśmy tę sprawę otwartą, aby każdy mógł znaleźć tę metodę dla siebie, z którą czuje największy związek, największą więź. W związku z tym przedstawiamy różne metody praktyki, aby każdy mógł coś dla siebie wybrać. Teraz przedstawimy pewną szczególną metodę. Jest ona szczególna dlatego, że jest spotykana, czy powstała w ramach chińskiego buddyzmu. Czyli nie była znana wcześniej, nie należała do takich tradycyjnych wcześniej spotykanych praktyk buddyjskich. Czyli jest metodą praktyki unikalną dla buddyzmu chińskiego. I powstała w Chinach i od tamtego czasu oczywiście stała się popularna w zasadzie na całym świecie. Rozprzestrzeniła się do innych krajów, również na zachodzie jest popularna. Jest znana i popularna między innymi dlatego, że ludzie słyszeli o niej, że jest bardzo skuteczna i może doprowadzić do doznania oświecenia. Większość ludzi, którzy stosują tę metodę, stosują ją używając wiele wysiłku, wiele siły w taki forsowny sposób. I w wyniku tego pojawiają się, czy mogą się pojawiać też takie bardzo mocne odczucia, czyli doświadczenia. Panuje takie przekonanie też dosyć rozpowszechnione, że w wyniku stosowania tej metody można doznać taki wielki wybuchu, eksplozji radości, kiedy się doznaje oświecenia. W związku z tym oczywiście ludzie stosują ją w taki bardzo forsowny sposób, licząc na to, że czegoś takiego doznają. Ale kiedy jest stosowana w taki sposób, bez zrozumienia zasady, na jakiej się opiera, prowadzi zazwyczaj tylko do jakiejś reakcji emocjonalnej, do jakichś nieraz silnych doznań, ale te doznania rzadko są autentycznymi doświadczeniami oświecenia. Na ogół są tylko takimi reakcjami, silnymi reakcjami emocjonalnymi. I oczywiście są osoby, które w wyniku stosowania tej metody rzeczywiście doznają autentycznego oświecenia, ale zazwyczaj jest inaczej. Jest to po prostu jakaś taka silna, czy może się pojawiać silna reakcja emocjonalna. W związku z tym to, co jest szczególnie ważne przy stosowaniu tej metody, którą za chwilę przedstawimy, jest to, aby dobrze wiedzieć, mieć gruntowną wiedzę na temat tego, na jakiej zasadzie opiera się ta metoda i w jaki sposób należy ją stosować, w jaki sposób ona działa. dopiero wtedy, jeżeli znamy tę zasadę, na jakiej ona się, na której opiera się jej działanie, praktyka z jej wykorzystaniem może być właściwa i może przynieść jakieś pożądane czy właściwe rezultaty. W przeciwnym razie te odczucia, które mogą się pojawiać, czy reakcje, stosowanie tej metody, no, nie będą autentyczne, będą tylko jakby takimi reakcjami emocjonalnymi. Przypuszczam, że większość z Was zna, czy słyszało już o tej metodzie, którą tu będziemy przedstawiać. Jest to metoda Hua Tou. I jak powiedzieliśmy, jest to metoda praktyki wyjątkowa, ponieważ narodziła się, powstała w Chinach w kontekście unikalnych uwarunkowań kultury chińskiej. I później ta metoda rozprzestrzeniła się dalej do Korei i do Japonii. I tam jest też znana jako metoda Koan. I między tymi metodami Hua Tou i Koan są pewne podobieństwa i pewne różnice. I wyjątkowość tej metody wynikająca z tego, że powstała właśnie w takich unikalnych uwarunkowaniach chińskiej kultury, wynika z tego, że w nowych czasach, kiedy powstała, czy w ogóle w kulturze czy filozofii chińskiej, nie ma jakiejś takiej wyraźnej i dobrze jakoś sformułowanej jakby filozofii czy teorii dotyczącej istnienia, podstawy naszego istnienia, podstawy naszego życia, naszej egzystencji, tego skąd pochodzimy, co się dzieje po śmierci. W kulturze, w filozofii chińskiej są różne próby wyjaśnienia tego, są różne teorie, ale żadna z nich nie jest jakoś tak dobrze, tak definitywnie sformułowana, kategorycznie sformułowana. W związku z tym można powiedzieć, że w tej sferze jest tam sporo niejasności, jest duże pole do właśnie poszukiwań, do pytania o to, do, może to być jakaś sprawa intrygująca, ponieważ nie ma jakichś klarownych, gotowych odpowiedzi. W przeciwieństwie na przykład do filozofii hinduskiej, tej filozofii, która rozwinęła się w Indiach, gdzie te sprawy są dosyć klarownie i w sposób dosyć złożony i rozbudowany wyjaśnione. Czyli to, jaka jest podstawa istnienia, skąd się bierzemy, co się dzieje po śmierci, cała teoria reinkarnacji i tak dalej. Również, jak wiemy, w kulturze zachodniej też tego rodzaju filozofie czy teorie są znacznie klarowniejsze i tak bardziej kategorycznie sformułowane. Taka zasadnicza, czy jedna z podstawowych takich jakby teorii, czy można powiedzieć takich doktryn, które tym się zajmują, mówi o tym, że Bóg stworzył wszystko, że pochodzimy od Boga, że mamy duszę, którą otrzymaliśmy od Boga i jakby jest to tak sformułowane, że jeżeli ktoś przyjmuje takie sformułowania, takie twierdzenia i wierzy w nie, to w zasadzie jest tam, można powiedzieć, wszystko wyjaśnione i nie ma potrzeby już zadawać dalszych pytań czy szukać jakichś innych odpowiedzi. Z kolei, jeżeli chodzi o naukę, nauka też zasadniczo daje takie proste, można powiedzieć, i kategoryczne odpowiedzi. Zasadniczo ma podejście materialistyczne. Mówi o tym, że istnieje tylko materia i jesteśmy też zbudowani z różnych cząstek materii. Po śmierci te cząstki się rozpadają w taki sposób nasze istnienie się kończy. I tutaj również w zasadzie, jeżeli przyjmiemy takie wyjaśnienie, to jakby może to kogoś zadowolić, już nie ma potrzeby zadawać dalszych pytań. Natomiast właśnie w kulturze chińskiej, gdzie nie było takich podejść, czy takich jasnych sformułowań, jest w związku z tym duże pole do zadawania dalszych pytań, czy do zastanawiania się, jaka jest podstawa istnienia, jaka jest taka siła sprawcza, która doprowadza do powstawania czegokolwiek. I również pytania takie bardziej osobiste, jaka jest podstawa mojego istnienia. Skąd możemy pytać, skąd się wzięliśmy na świecie, co się dzieje po śmierci. Tutaj są różne teorie, różne próby wyjaśnienia, ale one są na gruncie kultury chińskiej, ale one są takie dosyć tajemnicze i niezbyt klarowne. W związku z tym można jakby zadawać pytania, można zgłębiać, jakby pytać o to i jakby powstają w związku z tym różne takie pytania, na przykład właśnie kim jestem, albo co to jest, czym jest to, z czego jakby powstałem, z czego się bierze istnienie. Oczywiście można dać jakieś takie proste wyjaśnienie, no, że każdy powstaje, jakby bierze się ze swoich rodziców niejako. Więc różne takie elementy, które pochodzą od ojca i matki, łączą się i w taki sposób powstaje nowe życie, powstajemy my, ale można to kwestionować czy pytać dalej, zgłębiać to. No dobrze, ale w takim razie kim jestem, czy można powiedzieć inaczej, jaka jest moja pierwotna twarz, jeszcze zanim powstałam z moich rodziców, zanim zrodzili mnie moi rodzice. Co było wtedy? I to jest tego rodzaju pytanie, jaka jest moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice, jest właśnie jednym z huatō, jest takim sformułowaniem, które funkcjonuje jako huatō. Można też zadawać inne pytania tego typu. Na przykład zastanawiając się nad tym, co się dzieje po śmierci, powiedzmy, żyjemy, mamy ciało, ale można powiedzieć, że zwłoki też są ciałem, tylko ciałem, któremu jednak czegoś brakuje. Mianowicie brakuje jakiegoś elementu, który sprawia, że to ciało się porusza, że przejawia różne zachowania, różne swoje funkcje, właściwości. Kiedy umieramy po śmierci, ciało, można powiedzieć, nadal istnieje, ale brakuje mu tego jakiegoś takiego istotnego, zasadniczego elementu, który nadaje mu życie. W związku z tym można spytać, zadać pytanie, kto wlecze za sobą tego trupa. I rzeczywiście to jest pytanie, które też jest stosowane jako huatō. Ten trup, to można powiedzieć, to jest właśnie nasze ciało. Czyli to jest, można powiedzieć, pytanie, co ożywia to ciało, co sprawia, jaka siła, czy jaki element sprawia, że to ciało żyje, a po śmierci to życie z niego znika, czy ucieka. Jeżeli chodzi, są różne tego rodzaju pytania, które właśnie wynikają z tego rodzaju zaintrygowania, czy dociekania podstawy istnienia, czy chociażby tego, czym jest istnienie właśnie teraz, w chwili bieżącej. Jakby przez większość czasu pojawiają się w naszej głowie, w umyśle jakieś myśli. Można zadać pytanie, ale co jest, zanim pojawi się myśl? To jest też jakby pytanie wynikające z zaciekawienia tą podstawą, czy taką esencją istnienia. Co jest w tej chwili, zanim pojawi się jeszcze myśl? I to też to pytanie może funkcjonować jako huatou. Widać z tego, że taką podstawą funkcjonowania czy stosowania huatou jest takie poczucie zaintrygowania. Jest to takie zapytywanie czy dociekanie. I można powiedzieć, że właśnie temu huatou zawdzięcza swoją siłę, swoją skuteczność. Właśnie temu poczuciu zaintrygowania, któremu też towarzyszy takie silne pragnienie, żeby się dowiedzieć, żeby jakby na to pytanie odpowiedzieć. Tradycyjnie to się nazywa wątpieniem, ale można powiedzieć, że to jest po prostu takie uczucie zaintrygowania, zaciekawienia, czy dociekania albo zgłębiania. I właśnie to jest istotny element huatou. To, co ludzie często mylnie uważają za siłę huatou, słysząc o tym, że to jest bardzo silna, bardzo skuteczna metoda, jakby próbują tę siłę wywołać, wykreować poprzez takie forsowne, siłowe podejście tej metody. Ale jakby to nie prowadzi do właściwych skutków, prowadzi tylko do tego, że rzeczywiście często pojawia się jakaś reakcja i to nieraz silna, ale jest to reakcja emocjonalna. Jest to autentyczne doświadczenie wynikające właśnie z zapytywania, ze zgłębiania. Także jest ważne, aby jeżeli ktoś chce stosować właściwie tę metodę, żeby rozumieć tę podstawę, jakby, czy zasadę funkcjonowania huatou. Tą zasadą jest właśnie zapytywanie, poczucie zaintrygowania i silna chęć, żeby odnaleźć tę odpowiedź, żeby zgłębić dane pytanie. Tylko wtedy jakieś efekty, które możemy uzyskać dzięki stosowaniu huatou, będą autentyczne i właściwe. Jeżeli chodzi o metodę huatou, to ta metoda ma pewien zakres, w którym może być stosowana. Czy powinna mieć jakieś konkretne sformułowanie huatou, powinno mieć jakieś konkretne sformułowanie, które nie jest dowolne. Jeżeli chodzi o ten zakres stosowania huatou, którym powinniśmy pozostawać, jeżeli ta metoda ma być skuteczna, to chodzi o to, że jakby, jak wspomnieliśmy, zasadą działania i stosowania huatou jest to poczucie wątpienia czy zaintrygowania, zaciekawienia tym pytaniem, które zadajemy. To huatou powinno jakoś generować to zaciekawienie, to zaintrygowanie, to poczucie wątpienia. Tak więc, jeżeli zadajemy jakieś pytanie, ono nie działa w taki sposób, czyli nie budzi takiego zaintrygowania, to w gruncie rzeczy nie jest to huatoło. To pytanie wtedy nie działa jako huatoło. Nie jest w gruncie rzeczy huatoło. Dlatego jakby to zawęża niejako, czy określa zakres stosowania huatoło. I jeżeli chodzi o te pytania, jakie może huatoło, czy sformułowania, jakie może przybrać huatoło w formie pytań, mogą się pojawiać jakoś spontanicznie w trakcie, nawet w trakcie medytacji. Czyli powiedzmy siedzimy, medytujemy, w pewnym momencie jakoś pojawia się gdzieś w nas pytanie, kto siedzi, kto medytuje. I czyli jest to jakby pytanie dotyczące tej podstawy tego, co w danej chwili się dzieje, tego, co akurat robimy i wskazuje niejako na nas samych, gdzieś do wewnątrz. To samo, jeżeli na przykład stosujemy metodę recytowania imienia Buddy. Recytujemy imię Buddy i w pewnym momencie może się pojawić pytanie, ale kto recytuje imię Buddy? Podobnie, czyli jest to jakby podobne pytanie, które wskazuje na nas samych, jakby skąd, kto stoi za tym, co się dzieje, za tym zapytywaniem, czy za tym, co akurat w danej chwili robimy, jeżeli na przykład medytujemy. I to może prowadzić do jakiegoś właśnie zgłębiania, czy dociekania, jakby szukania odpowiedzi na to pytanie, jakby co się kryje, co stoi za tym, co w danej chwili robimy, czy co się dzieje. Tutaj należałoby też jakby opatrzyć to, o czym mówimy, pewnymi komentarzami, czy pewnymi przypisami związanymi z tłumaczeniem, czy z językiem chińskim. Mianowicie ta niepowtarzalność, czy specyfika tej metody huatoł wiąże się też mocno, ściśle z strukturą czy budową języka chińskiego. Ponieważ w języku chińskim tego rodzaju pytania jak właśnie kto to jest, czy kim jestem, to też jedno ze sformułowań może być huatoł, pytanie o naszą istotę. To pytanie, jakby szyk tego zdania, czy tego pytania jest inny niż w języku angielskim, czy w języku polskim. Mianowicie w języku chińskim to pytanie tłumaczone dosłownie, szyk tego pytania jest taki, że powiedzmy, kim jestem, to brzmi jestem kim, albo kto to jest po polsku, po chińsku brzmi dosłownie to jest kto, czyli to pytanie kto albo kim jakby jest w tym pytaniu, w tym sformułowaniu na końcu. I z tego jakby wynika siła tego pytania, jakby ten ostateczny efekt tego pytania, to co robi jakby największe w nim wrażenie, właśnie następuje na końcu. W języku angielskim albo polskim to kto, czyli to jakby najistotniejsze pytanie, to jakby stricte huatoł, to pytanie kto, które jakby kieruje do nas samych, jakby do jakby podstawy naszego istnienia, naszej egzystencji, jest na początku i kiedy wypowiadamy to pytanie, niejako traci ono swoją siłę w wyniku tego, że to kto jest na początku, a nie na końcu. W języku chińskim jest to pytanie jest znacznie silniejsze, ponieważ ten efekt jakby to pytanie, to zaintrygowanie kto następuje na końcu. Także można powiedzieć, że nie chcę nikogo zniechęcać do stosowania tej metody huatoł, ale rzeczywiście w języku chińskim ona jakby działa skuteczniej niż na przykład w języku angielskim czy w języku polskim. To samo, jeżeli chodzi o pytanie, kto recytuje imię Buddy. Tutaj w języku chińskim też to kto następuje na końcu. Czyli nien, fo, si, sei, to sei to jest kto na końcu zdania. Czasem ludzie powtarzają takie pytanie i mogą jakoś się z nim znudzić i zacząć jakby kombinować i przestawiać szyk tego zdania, czyli właśnie to kto umieszczać na początku, ale wtedy znowu jakby to pytanie wtedy traci swoją siłę. To kto nie jest na końcu, tylko na początku i jakby w pewnym sensie przestaje to funkcjonować jako stricte jako huato. Generalnie rzecz biorąc, z huato jest tak, że nie każde pytanie, które jakoś sobie wymyślimy, czy jakoś spontanicznie nawet się pojawi w naszej głowie, może być stosowane, czy uważane za huato. Na przykład możemy zapytywać, kto to jest, albo kim jestem. I czasem może się pojawiać jakoś taka odpowiedź, czy takie poczucie. No, w zasadzie w jakimś czasie, jak pytamy o to, to zaciekawienie jakby zaczyna słabnąć i możemy dojść do wniosku, no w zasadzie to z grubsza wiem, kim jestem. I wtedy może się pojawić pytanie, skąd pochodzę, skąd przyszedłem, skąd przyszłam. I wtedy może mieć poczucie, to jest to właściwe pytanie, to właśnie o to chodzi, skąd przyszedłem. Ale takie pytanie jakby nie jest też, nie można tego uznać za huato, ponieważ nie kieruje ono do nas samych, do jakby podstawy, istoty naszego własnego istnienia. Kieruje gdzieś na zewnątrz. Może się pojawić odpowiedź, no skąd pochodzę? No pochodzę ze swoich rodziców, albo no, pochodzę z Nowego Jorku. Mogą się pojawić jakieś takie proste odpowiedzi na takim poziomie dosyć takim banalnym czy takim konkretnym. Nie sięgają jakby do nas samych, do naszego własnego, do podstawy naszego własnego istnienia. Także nie wszystkie pytania można stosować jako huato. Jeżeli one rzeczywiście generują jakieś poczucie zaintrygowania i kierują jakby do nas samych, kierują nas ku nam samym, do jakby naszej własnej natury, wtedy rzeczywiście można stosować to jako huato. Powiedzmy, jeżeli pytamy o własne początki, skąd się wzięliśmy, no, wziąłem się z moich rodziców, moi rodzice mnie zrodzili, ale to rzeczywiście nie prowadzi do jakiegoś tak poczucia zaintrygowania i też no, poruszamy się w dosyć płytkim poziomie takich jakichś bezpośrednich przyczyn materialnych. Właściwym sformułowaniem takiego pytania, żeby to było huato, jest właśnie to pytanie, jaka jest moja pierwotna twarz, czy prawdziwa twarz, zanim zrodzili mnie moje rodzice, czyli co było, jaka była ta podstawa mojego istnienia jeszcze zanim te warunki materialne w ogóle powstały, które dały mi życie. Także to, co jest istotne, to tutaj, żeby nie stosować takich dowolnych pytań typu właśnie skąd się wziąłem, skąd przychodzę, czy jakichś innych podobnych, tylko oczywiście stosować te pytania, które są uznane jako klasyczne huato, albo takie, które rzeczywiście generują to poczucie wątpienia, poczucie zapytywania i też które są no, we właściwy sposób sformułowane. Tutaj jakby w języku chińskim to jest znacznie jakieś takie bardziej oczywiste i rzeczywiście w sformułowaniach chińskich ta metoda ma większą siłę ze względu na szyk zdań. Kluczową sprawą, jeżeli chodzi o praktykę z Huatą jest z wybór, wybór właściwego Huatą. W wyniku takiego właściwego wyboru powinno to być pytanie tak sformułowane, aby wzbudzało w nas poczucie zapytywania, poczucie zaintrygowania dotyczącego naszego własnego istnienia, naszej własnej egzystencji. Jeżeli pytanie w dany sposób sformułowane nie generuje w nas takiego zapytywania, takiego zaintrygowania, wówczas można powiedzieć, że nie jest to dla nas Huatą, nie działa jako Huatą. W związku z tym należy wybierając Huatą dla siebie, by ograniczyć się do pewnego zakresu Huatą. Do tego zakresu mogą należeć takie tradycyjne Huatą, które są nazywane z pokolenia na pokolenie przez mistrzów, nauczycieli w różnych liniach przekazu. I przykładami tutaj wymienianymi takich Huatą to są takie pytania jak jaka jest moja pierwotna twarz, jaka była moja pierwotna twarz zanim zrodzili mnie moi rodzice, albo jaka jest moja pierwotna twarz zanim pojawi się myśl, albo kto wleczy za sobą tego trupa, ewentualnie kto recytuje imię Buddy. To są takie tradycyjne Huatą, które właśnie mają takie działanie, że generują to poczucie wątpienia, poczucie zaciekawienia. Innym sposobem wyboru Huatą jest otrzymanie czy wyznaczenie Huatą przez naszego nauczyciela. I takie Huatą są w porządku, są dobre do stosowania, oczywiście jeżeli pełnią tę zasadniczą swoją funkcję, to znaczy jakby generują to zaintrygowanie, to zaciekawienie. Mogą się też pojawiać jakieś takie spontaniczne pytania, czy można powiedzieć spontaniczne Huatą, które gdzieś pojawiają się w naszej głowie, w naszym umyśle. Jeżeli chodzi o takie pytania, to lepiej jest sprawdzić, by porozumieć się z naszym nauczycielem i sprawdzić, czy rzeczywiście w naszym wypadku to sformułowanie, to pytanie jest właściwe i możemy je praktykować jako Huatą. A więc to, co tutaj jest kluczową sprawą, to jakby nie stosowanie jakichś zupełnie dowolnych pytań, które skąd weźmiemy, albo które wymyślimy, tylko poruszanie się w jakimś pewnym zakresie, który jest określony tą zasadą działania czy funkcjonowania Huatą i tym, co nadaje Huatą jego siłę, jego skuteczność. Czyli to, żeby było generowane to poczucie wątpienia, poczucie zaintrygowania i też, żeby to pytanie było w jakiś sposób ukierunkowane, jakby skierowane ku naszemu własnemu istnieniu, naszej własnej egzystencji, żeby to nie było jakieś takie pytanie jako wiszące w powietrzu, nie mające z nami żadnego związku z naszym istnieniem, z naszą egzystencją, ponieważ wtedy ono też będzie jakoś skierowane na zewnątrz i wtedy przy tego rodzaju pytaniu możemy całe życie je powtarzać, próbować rozwikłać, ale to nie przyniesie żadnych skutków. Także powtórzmy, można stosować takie tradycyjne, już sprawdzone Huatą. Można w porozumieniu z nauczycielem wybrać dla siebie Huatą. Albo jeżeli jest jakieś spontaniczne, nasze własne sformułowanie, jakieś pytanie, też można je stosować w porozumieniu z nauczycielem i zakładając rzeczywiście dotyczy ona, ono jakiegoś naszego, naszej egzystencji i ma taką funkcję generowania zaciekawienia, generowania tego poczucia wątpienia czy zaintrygowania.
When you should say,
who is bowing?
Kto się kłania?